Zewsząd słyszymy, że kupno mieszkania w Polsce to droga przez mękę. A może tak nie musi być? W dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiamy o lifehackach, które, jeżeli ich oczywiście uważnie wysłuchacie, pomogą Wam wybrać, a potem kupić wymarzone mieszkanie. W najnowszym odcinku jesteśmy w pełnym składzie. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk, na portalu Klubu Jagiellońskiego jestem szefem działu Międzymiastowo, a o sposobach na przechytrzenie deweloperów porozmawiam z Karolem Wałachowskim oraz Magdaleną Millert, która w ostatnich dniach zadebiutowała na rynku wydawniczym ze swoją pierwszą kursoksiążką mieszkaniową.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.
Magdo, powiedzmy więc, w jaki sposób można zakupić książkę, którą ostatnio wypuściłaś, do kogo ona jest skierowana i kto ją powinien kupić przede wszystkim?
Moją książkę można znaleźć na paingshop.com i to jest mój sklep. Książka jest e-bookiem, właściwie takim podręcznikiem, który ma też w sobie takie formularze, które można sobie wypełnić w trakcie analizy kolejnych ofert, ale też przede wszystkim przed tym, jak planujemy to zakupić to mieszkanie, żeby mieć pewność, że na przykład to mieszkanie spełni nasze wszystkie potrzeby. Adresowana jest do tych, którzy chcą mieszkanie kupić i poszukują pomysłu na to, jak w ogóle do tego się zabrać. I ja w tej książce przechodzę przez takie wszystkie najważniejsze elementy wyboru i dużo mówię o tym, czym się sugerować, a czym nie. Jeżeli sobie ustawimy dobrze właśnie te takie nasze priorytety co do wyboru, no to potem już łatwiej nam będzie przejść przez te takie bardziej konkretniejsze, twarde parametry, na przykład czy rynek wtórny, czy rynek pierwotny. Opowiadam też o tym, jakie są gdzieś tam formalności, papierologia i pokazuję też przykłady w wybranych ofert i pokazuję w tych przykładach na przykład na co bym ja zwróciła uwagę, mając jakieś tam doświadczenie w tej branży.
Książkę możecie znaleźć w kanałach społecznościowych Painga, jeżeli strony nie zapamiętaliście, ale warto pewnie bezpośrednio przez stronę. Linkujemy też do niej na naszym Twitterze. Jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, no to jest najlepszy moment, żeby właśnie to zrobić. Już mamy ponad 600 followersów. Liczymy, że będziesz kolejnym. No ale przejdźmy dzisiaj do konkretów. Mamy rozmawiać o tym, jak dewelopera przechytrzyć. Zacznijmy od tego, dlaczego tego dewelopera tak trudno przechytrzyć. Dlaczego w wielu sytuacjach to deweloper. Oczywiście teraz trochę mitologizujemy. Deweloperzy nie wszyscy są tacy sami i są różne sytuacje. Dzisiaj siłą rzeczy skupimy się na rynku mieszkaniowym w tych dużych miastach, gdzie ta presja cenowa i ten wybór jest w odmiennej sytuacji niż choćby ma to miejsce w tych małych, średnich miastach, o których też często rozmawiamy, gdzie wbrew pozorom na przykład mieszkań nie brakuje, ale są w złym stanie, albo po prostu nie ma też ludzi, którzy chcą w nich mieszkać, bo proces wyludnienia postępuje. Dlaczego tak trudno kupić wymarzone mieszkanie?
Już to pytanie, które mi zadałeś, czyli to jak przechytrzyć tego dewelopera, pokazuje, dobrze nas gdzieś tam ustawia w tej rozmowie. Czyli my wiemy, że ten deweloper nie do końca jest pełen naszego zaufania i jest szansa, że jednak damy się na coś nabrać. No bo pełno jest jakby różnych wiadomości, informacji, historii o tym, jak to właśnie ktoś się na coś dał naciąć. No i niestety jest tak, że brak tej wiedzy takiej podstawowej, ale też brak sensownej konkurencji, takiej, która gwarantowałaby dobre mieszkania, sprawia, że ci deweloperzy po prostu korzystają z naszej niewiedzy. No i dlatego wydaje mi się istotne rozmawiać o tym, jakie są te takie kruczki, czy prawne, czy gdzieś tam sprzedażowe deweloperów i warto o nich opowiadać, żebyśmy mogli wyjść z takiego impasu trochę mieszkaniowego i wyborów mieszkań. No i przede wszystkim, już tak stricte odpowiadając na to twoje pytanie, no to problemem jest to, że deweloperzy karmią nas takimi marzeniami, idealnymi obrazkami i sprzedają te obrazki nam, nieświadomym ludziom, podsycając je taką wizją idealnego życia. A prawda jest taka, że no przecież nasze życie. To nie jest słoneczny dzień w lecie z idealną ilością zieleni dookoła. Nie ma tak, że po prostu jest kolorowo i te wszystkie, nie wiem, wyobrażam sobie te wszystkie wizualizacje, które są aż takie przerysowane kolorystycznie. To nie jest nasze życie. Nasze życie jest bardzo mocno osadzone w konkretnych realiach. I dobre mieszkanie to takie mieszkanie, które odpowiada na te nasze potrzeby, które są właśnie jakby odpowiedzią na te realia i na ten nasz styl życia. I tego deweloperzy nie poruszają. A szkoda, bo właśnie przez to jest wiele takich niemiłych historii.
Abstrahując trochę od tego, co robią deweloperzy, zapowiadało się, a przynajmniej niektórzy zapowiadali, że ten game changer, jakim jest pandemia i była pandemia w marcu, kwietniu zeszłego roku, kiedyś, można powiedzieć, świat się zatrzymał i ludzie zmienili w ogóle swój sposób życia, że to wywróci do góry nogami rynek mieszkaniowy. Pojawiały się takie kasandryczne głosy, że teraz już tych mieszkań będzie więcej, że skończyły się rosnące ceny. No nie wydarzyło się to. Oczywiście pewnie przypadek każdego miasta jest inny, inaczej to ma się w przypadku Krakowa, gdzie ten rynek turystyczny się załamał i pewnie jeszcze długo się nie podniesie. Inaczej ma się to w przypadku miast bardziej biznesowych, gdzie centra miast są zamieszkiwane przez większą liczbę mieszkańców. No ale chyba to nie jest jedyny powód, dlaczego te ceny mieszkań nie przestały rosnąć, a niekiedy nawet rosną mocniej niż przed pandemią.
No, jak przyjrzymy sobie media branżowe i różne poradniki, jak właśnie kupić mieszkanie, kiedy przede wszystkim kupić mieszkanie, to przynajmniej od 10 lat, tak jak ja przynajmniej śledzę te wszystkie trendy, to od 10 lat znajdziemy głosy, że to już musi być sufit, jest duża bańka na rynku nieruchomości w Polsce, że już generalnie nie będzie drożej, więc może jest sens trochę się wstrzymać i kupić to mieszkanie za kilka lat może taniej. Wydaje mi się, że te głosy są raczej przesadzone i raczej bardzo mało prawdopodobne. No bo jak popatrzymy sobie na duże miasta, to ta dynamika cen jest bardzo duża. Nawet pandemia, która wygoniła z dużych miast studentów, która część ludzi przeszła na pracę zdalną i już nie mieszka w tych dużych miastach, bo już wolą mieszkać tam, skąd przyjechali często, albo wolą po prostu taniej wynajmować w innych lokalizacjach. Te ceny nadal rosną. Wynika to przede wszystkim z tego, że oczywiście inwestycja w mieszkanie to jest najbardziej pewna inwestycja przy tych uwarunkowaniach prawnych, które są obecnie, czyli przy braku żadnych jakichkolwiek bodźców do tego, żeby właśnie inwestować w inne instrumenty aniżeli mieszkania, czyli bardzo łatwo nadal możemy wynajmować to mieszkanie na Airbnb. Nikt nas nie każe, jeśli to mieszkanie stoi puste. Możemy tych mieszkań mieć dowolną ilość i tak dalej, i tak dalej. No to inwestycja w mieszkanie jest najbardziej pewna i przyniesie prawdopodobnie największy zysk. No więc z tego względu, przy jeszcze tych wskaźnikach różnych makroekonomicznych, takich jak wysoki poziom inflacji, przy słabości tej polskiej giełdy, no to inwestycje w mieszkanie to jest bardzo dobry pomysł. Większość zakupów mieszkań, co już było wielokrotnie mówione tutaj w podcaście, to są właśnie zakupy inwestycyjne. No więc raczej nic nie wskazuje na to, żeby te ceny miały spaść i pandemia nic nie zmieniła. Te osoby, które wcześniej wynajmowały na Airbnb, to teraz mają taki moment, w którym przeczekują tak naprawdę tą pandemię i liczą na to, że szybko wrócą. Jak już ta pandemia się skończy, to turyści wrócą i będą mogli sobie wynajmować dalej. A ta chyba wizja, którą Magda tutaj przedstawia, czyli tego, że właśnie deweloperzy sprzedają nam wizję, to jest trochę tak jak z sprzedawcami samochodów. No bo jak popatrzymy sobie na reklamy samochodów, to nigdy ten samochód nie stoi w korku. Nigdy w tym samochodzie nie cierpimy właśnie próbując gdzieś tam dojechać, tylko zawsze to jest prosta droga, zawsze jest piękna sceneria, zawsze ten samochód jest sam i zawsze bardzo przyjemnie tutaj jeździmy. No więc wydaje mi się, że to jest analogiczne, to jest bardzo podobne do siebie.
No to wiemy już, że zarówno deweloperzy prawdopodobnie nie zmienią swojego postępowania. Wiemy też, że pandemia i to, co będzie po pandemii, raczej nie wywróci rynku mieszkaniowego, o czym powiedział Karol. No ale może jest jeszcze jedna deska ratunku, oczywiście, o której chciałbym ciebie, Magdo, zapytać, zanim przejdziemy do tych lifehacków zapowiedzianych we wstępie naszego odcinka. Czy może będzie więcej mieszkań na rynku, szczególnie mieszkań w tych dużych miastach i te mieszkania będą się pojawiać, inwestorami tych mieszkań będą może samorządy, może inicjatywy społeczne, a może po prostu rząd. Znamy program Mieszkanie Plus, znamy różne jego perypetie, ale czy patrząc na to, co się wydarzyło, nie wiem, w ostatnich miesiącach, jest w ogóle nadzieja, że tych mieszkań będzie więcej? Znacząco więcej, bo że pewnie będą się budować. One się cały czas budują, ale główną wadą tego programu jest to, że się budują dosyć lamazarnie.
Polityka mieszkaniowa jest o tyle trudna do jakby takiego komentowania na bieżąco, że no niestety na efekty właśnie trzeba czekać, tak? Że to nie jest tak, że w ciągu pół roku nagle nam się coś totalnie zmieni, tylko właśnie no, sam nie wiem, proces projektowania i budowania to są powiedzmy tak w takim normalnym cyklu 2 lata, tak? Że to jest taki okres, w którym dopiero możemy jakieś te efekty faktycznie widzieć. No i takim game changerem tutaj może być właśnie ten program mieszkaniowy i on jest nam bardzo potrzebny, bo de facto taki właśnie program, który bazuje na takim innym podejściu, czyli takim najmie stałym, najmie, który nie jest takim właśnie wynajmowaniem pokoju po babci z całym dobrodziejstwem inwentarza, które często nam proponuje wolny rynek, no to jest coś, co faktycznie może zmienić sytuację mieszkaniową w Polsce i ja bym bardzo chciała, żeby tak było. Oczywiście wydaje mi się, że oprócz tego powinny zajść trochę inne procesy, czyli właśnie na przykład jakaś lepsza gospodarka w zakresie inwestycji, albo może podatek katastralny, o którym wszyscy nabierają wody w usta w polityce, kiedy zaczyna ten temat gdzieś tam wypływać, no bo to jest coś, co właśnie może bardzo, bardzo uderzyć w całą grupę inwestujących w mieszkania. No i wydaje mi się, że jakby program mieszkaniowy to jest taki pierwszy krok ku tej zmianie i na pewno jest tak, że trzeba by było trochę więcej tych działań tutaj i na pewno trzeba położyć duży nacisk, bo też jest taki odbiór społeczny, że tego po prostu potrzeba. Jakby nie patrzeć na to, 40% Polaków i Polek jest w luce czynszowej, czyli nie stać ich na kredyt mieszkaniowy, a są zbyt bogaci na to, żeby dostać mieszkanie na przykład komunalne. To jest 40%, czyli prawie połowa obywateli, więc no to jest ogromna liczba osób, więc trzeba koniecznie coś z tym zrobić.
Powiedziałaś jedną ważną rzecz, której ja nie zaznaczyłam pytając cię, czyli że te programy mieszkaniowe, które w Polsce istnieją, funkcjonują gorzej lub lepiej, są przede wszystkim skierowane do tych, którzy chcieliby swoje mieszkania wynajmować. Więc to ostatnie takie pytanie, które mi się nasuwa. Czy każdy w Polsce powinien kupić swoje mieszkanie? I czy ta presja, gdzie często powstaje z pokolenia poprzedniego, pokolenia rodziców, dziadków na to, żeby kupić to swoje mieszkanie, jest rzeczywiście słuszna? Czy to jest jedyna droga, żeby rozsądnie mieszkać, żeby przede wszystkim bezpiecznie mieszkać, tak żeby czuć się bezpiecznym?
No nasz rynek pokazał, że jakby ten rynek najmu nie jest niczym bezpiecznym. W sensie no my często wynajmujemy sobie mieszkanie bez umowy, trochę się czujemy jak taki niechciany gość w tym mieszkaniu, że nawet nie możemy sobie nie wiem, wbić gwoździa w ścianę, tak? Bo to jest gdzieś tam wielki koszt później, żeby to miejsce po naszym obrazku na ścianie wyremontować. I ta zmiana takiego myślenia właśnie o tym, że ten najem może być czymś, co jest bezpieczne, gdzie się czujemy jak u siebie, jest bardzo potrzebna. I jeżeli sobie popatrzymy na polityki innych krajów, no to te kraje zachodnie szczególnie powoli do tego dochodzą, czy właściwie to już doszły. Do nas to dopiero gdzieś tam ten trend dochodzi i okazuje się, że faktycznie może tak być, że ta polityka wynajmu jest bezpieczna. To nie jest tak, że właśnie my się musimy bać o to, czy nie okaże się, że za 2 dni się musimy wyprowadzić. Szczególnie to na przykład dotyczy tych wynajmowania tych mieszkań po Airbnb, które teraz są bardzo owocnie na rynku wynajmu wystawione. Tak naprawdę wtedy to jakby bardzo dużą obawą jest to, że może się okazać, że właśnie wszystko zostaje otwarte na nowo i tracimy dach nad głową. No i te programy mieszkaniowe właśnie, o których tutaj mówimy, no to one gwarantują nam właśnie taki bezpieczny najem i to, że nikt nam tego mieszkania nie zabierze w takim znaczeniu, że właśnie nie będzie tej takiej grozy nagłego zakończenia umowy. I nam to jest bardzo potrzebne, bo jednak po naszej transformacji ustrojowej państwo nas bardzo mocno cisnęło na to, żeby jakoś przejść tą transformację w taką własność i to, żeby odejść od tego myślenia takiego wspólnotowego, komunistycznego. No i efekty my właśnie teraz mamy, tak? Czyli właśnie wszyscy chcą mieć własne mieszkanie, a no jednak doświadczenia innych krajów pokazują, że ten taki najem, ale właśnie stabilny i taki, który gwarantuje bezpieczeństwo, jest dobrą odpowiedzią na to, że może być inaczej.
Sporo o tym opowiadała w wywiadzie na portalu Klub Jagielloński, który w naszym dziale znajdziecie. Joanna Erbel w rozmowie z Filipem Górskim o tym, jak można zrobić bezpieczny rynek najmu i że to może być z korzyścią dla nas wszystkich, zarówno dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie, jak i dla tych, którzy z różnych powodów nie chcą tego mieszkania kupywać. No dobrze, przechodzimy do tej najważniejszej czynności, o której dzisiaj chcemy porozmawiać. Jesteśmy zdecydowani na kupno mieszkania, mieszkania w dużym mieście, Krakowie, Warszawie, może Poznaniu. I jest przed nami proces, oglądamy te oferty. Zazwyczaj te oferty po zadzwonieniu na telefon podany, po napisaniu na maila w ogłoszeniu, są obsługiwane przez agentów nieruchomości. Czasem, którzy są w większych firmach, czasem agentów wolnych strzelców. Zazwyczaj jednak w dużych miastach obserwujemy trend, że to są duże firmy, które mają na swoich usługach wielu agentów, którzy obsługują różne mieszkania. No i teraz pewnie stracę kilku znajomych, którzy w tej branży pracują, ale muszę cię, Karol, zapytać o to. Dlaczego przypadek agentów nieruchomości jest tak beznadziejny? Dlaczego... No co do zasady jednak ciężko spotkać agenta, który będzie dla ciebie prawdziwym doradcą, bo przecież czasem się ich nazywa doradcami do spraw kupna nieruchomości, a przede wszystkim jest sprzedażowcem, który musi wyrobić swoje wskaźniki i no i chce tego klienta ubrać w byle co, tak, żeby tylko sprzedać i przejść do kolejnego klienta, kolejnego mieszkania.
No ja teraz jestem właśnie w trakcie szukania swojego wymarzonego mieszkania i... Oprócz masy energii, czasu, który straciłem na dużo złych spotkań, no to zyskałem na pewno dużo anegdotek, które teraz właśnie przy piwie można sobie opowiadać, więc jest też plus tego wszystkiego. Jakby pierwszą rzecz, którą trzeba zrozumieć, to jest to, że każdy pośrednik dąży przede wszystkim do transakcji. Jakby jego nie interesuje, on już nigdy w życiu się z wami nie spotka, nigdy w życiu, nie wiem, nie będzie miał żadnych konsekwencji z tego, że sprzedał, wcisnął wam mieszkanie, z którego będziecie niezadowoleni. On po prostu dąży do tego, żeby wam to sprzedać. No więc generalnie jako zasadę taką bazową, którą ja bym przyjął, to jest nie wierzyć temu pośrednikowi. Przykład najświeższy. Ostatnio oglądałem mieszkanie przy Alei Trzech Wieszczy. Ci, którzy są z Krakowa, doskonale wiedzą, że to jest taka ulica, która jest chyba jedną z głośniejszych w Krakowie. Na pewno najbardziej zatłoczoną, masa spalin, cały czas samochody jeżdżące i tak dalej. To mieszkanie było reklamowane jako bardzo ciche. No w tym mieszkaniu generalnie cały czas było słychać ruch uliczny. No i pytam tej pani, mówię, no to miało być ciche mieszkanie, jakby to, dlaczego tak nie jest? No i ona powiedziała, że no ale wie pan, za 2 lata tutaj będzie tramwaj wybudowany, tutaj będzie tylko jeden pas, ruch będzie przeniesiony i tak dalej, więc nie ma co się martwić. Jak państwo wyremontujecie, to już wtedy będzie wszystko okej. No i ja oczywiście, znając inwestycje miejskie Krakowa, wiem doskonale o tym, że tam przy tej alei przez dekady jeszcze nic się nie wydarzy. No i mówię tej pani pośredniczce, że no tak nie będzie, nie ma takich planów, nie ma środków żadnych zabezpieczonych, no więc tam nie będzie tramwaju. No i ona cały czas upierała się, że jednak będzie i że jednak to jest bardzo ciche mieszkanie. Drugi taki case, który mam, no to szukam też takiego mieszkania, które jest ciche i bez turystów, więc nie chcę Airbnb u siebie. Obejrzeliśmy mieszkanie, pytam właśnie o otoczenie. Oczywiście taka standardowa odpowiedź, która się zawsze pojawi, to jest to, że wszędzie wokoło mieszkają starsi ludzie, bardzo spokojni, w sumie to ich nie ma, w ogóle nie słychać. Tak naprawdę w tym bloku jesteście prawie sami. No i oczywiście wpisałem w Google adres. Okazało się, że w tym bloku są przynajmniej 3 Airbnb, które można wynająć, więc zakładam, że w następnym czasie tych lokali byłoby zdecydowanie więcej. Trzecia rzecz, na którą trzeba zdecydowanie uważać, to jest w ogóle język, którym się posługują agenci nieruchomości. No bo ja szukam mieszkania, które będzie trochę oddalone od centrum, ale nadal na tyle blisko, żeby się poruszać rowerem i komunikacją publiczną. I to nie jest tak, że szukam jakiegoś tam nie wiadomo jakiego drugiego mieszkania, tylko raczej taka średnia półka cenowa. Nikt z pośredników nie chciał mi sprzedać mieszkania. Za każdym razem to jest loft, to jest za każdym razem apartament. On jest zawsze w prestiżowej dzielnicy, zawsze jest dla prominentów i tak dalej, i tak dalej. Masę razy słyszałem, że tutaj otoczenie jest bogate, że po samochodach widać, że to są bogaci, dobrzy ludzie. Bardzo często też na przykład słyszę, że tu nie ma biednych ludzi. Tak jakby ci biedni ludzie, nie wiem, mieli mi krzywdę jakąś zrobić albo byli, nie wiem, gorsi od tych bogatych. No więc ten język to jest na pewno coś, na co trzeba zwracać uwagę. No i też to, na co trzeba zwracać uwagę, to jest przede wszystkim sprawdzanie tych rzeczy, które nam wciskają pośrednicy. Któryś z nich, dzwoniąc do mnie, proponował mi mieszkanie w okolicach Zielonek. Te osoby, które są z Krakowa, wiedzą doskonale o tym, że to jest poza miastem, to jest ta część miasta, która jest chyba najgorzej skomunikowana. Generalnie codziennie rano przynajmniej godzina w samochodzie, aby dotrzeć do centrum miasta. Ten pośrednik mówił mi, że 20 minut wystarcza. Nie wiem, chyba myślał, że mam helikopter albo coś takiego, no bo jakby to jest w ogóle niemożliwe.
W nocy na
żeby
bombach.
Coś takiego zrobić. Tak, dokładnie. Kolejna rzecz, na którą trzeba uważać, to są różne inwestycje, które mają się dokonać w tym bloku, w którym kupujemy. Ja byłem x razy zapewniany, że już pieniądze są zebrane, wspólnota zebrała pieniądze, robimy dach, zaraz będzie winda, za chwilę basen tam wybudują, jeszcze, ściany będą złote, no będzie wszystko. Finał jest taki, że jak pytam potem tej spółdzielni, czy coś takiego jest w ogóle w jakichkolwiek planach, no to najczęściej spółdzielnia nic o tym nie wie, bo najczęściej jest zadłużona i pomalowanie klatki to jest wszystko, co ewentualnie może nas spotkać. No więc zdecydowanie przy pośrednikach trzeba wszystko samemu sprawdzać, nie można ufać z tego względu, że są ludzie, którzy po prostu dążą do transakcji, do niczego innego. Na pewno trzeba wszędzie wejść, na pewno trzeba wszędzie wejść, wszystko zobaczyć. Ja też miałem taki przykład, że chciałem kupić mieszkanie na ostatnim piętrze. Nie podobał mi się sufit, który wydawało mi się, że jest zagrzybiały. Coś z tym sufitem było nie tak. Oczywiście przez 3 wizyty pośrednik nie chciał mnie wpuścić na poddasze. Potem w sumie trochę na siłę sam wszedłem na to poddasze. Okazało się, że całe drzwi były ogrzybiałe i tam była jakaś totalna masakra. No więc prawdopodobnie nie chciał mnie z tego względu wpuścić, że właśnie to poddasze było w takim stanie. No więc na pewno wszystko sprawdzamy i wszystko weryfikujemy, bo pośrednicy to nie są osoby, które chcą nam pomóc, tylko po prostu są osoby, które dążą do transakcji.
Magdo, w takim razie zdefiniowaliśmy sobie, jak wygląda rynek mieszkaniowy w Polsce. Wiemy, na co powinniśmy uważać, ale no właśnie, odpowiedzmy sobie na nasze tytułowe dzisiejsze pytanie, czyli czy dewelopera można przechytrzyć, a tak mniej publicystycznie po prostu o czym pamiętać, wybierając mieszkanie i na co przede wszystkim zwracać uwagę?
To jest bardzo dobre pytanie i właściwie takie pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi, wpisując je w Google, szukając gdzieś tam informacji na różnych portalach. Bo przede wszystkim to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, szukając naszego wymarzonego mieszkania, to to, czy ono odpowiada po prostu naszym potrzebom. To jest podstawowa rzecz, którą musimy mieć na względzie. No bo jednak ten wybór mieszkania to jest taki poziom pewnej ekscytacji, takiego uniesienia, jak po prostu już widzimy to mieszkanie, które nam ten czy deweloper, czy pośrednik pokazuje. I to jest pewnie jeszcze jakieś południe słonecznego dnia. No to nas po prostu wszystko zachwyca. W naszych głowach już widzimy albo, prawda, umoblowanie tego mieszkania i ta wizja ta piękna, pięknego żywotu nam się gdzieś tam w głowie roztacza. Tymczasem, no jednak tu bardzo trzeba podejść do tego tematu pragmatycznie i racjonalnie. I bardzo mocno zestawić sobie plusy i minusy i to, czy to mieszkanie pasuje po prostu do naszego trybu życia. I to jest najważniejsza rzecz, którą powinno się jakoś weryfikować. Ja sama przeniosłam się z domu pod miastem do prawie centrum miasta i ilość komentarzy, które słyszałam, że jak to, że dom, że przecież to jest tutaj super, to jest po prostu niezliczona ilość. I my nie możemy się sugerować opinią innych i komentarzami innych, zwłaszcza naszych, nie wiem, ciotek, przyjaciółek po prostu, albo gdzieś tam, nie wiem, rodziny bardzo dalekiej, która...
Siedzę na kazaniu.
Tak, księdza na kazaniu, tak? Czyli to jakby to oni nie są nami, więc nie wiedzą, jakie są te nasze potrzeby. Oczywiście pewnie można sobie tam ze świętego spokoju gdzieś tam przytakiwać, ale najważniejsze jest to, że to nie są ich potrzeby. My musimy znać swoje potrzeby. I ja wiedziałam, że na przykład taki dom dla mnie to jest w ogóle rzecz, która mi nie odpowiada. Ja muszę mieć wszędzie blisko, ja muszę mieć dobrze skomunikowane mieszkanie. Ja nie potrzebuję dużego mieszkania, czy po prostu domu. Ja nawet nie mam czasu, nie miałabym czasu, nie wiem, sprzątać tego mieszkania, domu, ani uprawiać ogródka, więc to jest totalnie nie dla mnie. No, ale właśnie gdzieś tam mamy jakiś taki wymarzony obrazek w głowie, że przecież to jest idealne mieszkanie, idealne miejsce dla wszystkich. No a tak nie jest, tak jakby właśnie takie twarde zestawienie z tymi potrzebami to jest to, co potrzebujemy. No i dla tych, którzy planują taki zakup mieszkania, no to moja złota rada jest taka, żeby sobie po prostu wypisać na twardo, jaki jest mój obecny harmonogram dnia, jaki harmonogram dnia chciałbym mieć, czy tam chciałabym mieć, i żeby sobie zestawić te harmonogramy dnia z tymi potrzebami i czy to mieszkanie, które oglądamy, spełnia te wymogi. I to jest taki formularz, który można sobie nawet brać na oglądanie tego mieszkania i po prostu sobie wypisać najważniejsze dla nas rzeczy. Czy nie wiem, jest w otoczeniu zieleń, jest jakiś, nie wiem, duży plac zabaw, który chcemy mieć na przykład dla swojego dziecka. Albo czy jest dobra komunikacja z naszym miejscem pracy, bo teraz może część ludzi pracuje zdalnie, ale wiemy, że też raczej będziemy dążyć do tego stylu pracy hybrydowego, czyli jednak wychodzenia z tego swojego miejsca. A jeżeli na przykład chcemy mieszkać i pracować w domu, to czy nasze mieszkanie przyszłe ma na przykład odpowiednią wielkość na to, żeby sobie wygospodarować przestrzeń do takiej pracy. Żeby nie było tak, że praktycznie jemy i pracujemy jak w akademiku przy tym jednym biurku. No bo to nie są dobre warunki takie psychofizyczne dla człowieka. I niestety będzie to pokutować, jeżeli coś takiego sobie wybierzemy.
Ta kwestia chyba właśnie mieszkania blisko swojego miejsca pracy jest kluczowa, bo oczywiście łatwo nam się mówi, doskonale zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda u nas w praktyce i jak ciężko takie mieszkanie znaleźć. Nawet jeżeli to jest droga przez mękę szukanie takiego mieszkania, to wam się odpłaci, bo wiele różnych badań z różnych krajów pokazują, no, że ludzie, którzy w ciągu dnia dojeżdżają daleko do pracy, długo do pracy, stoją w korkach, mają po prostu gorsze jakościowo życie i to jest rzecz, która... Możecie się oszukiwać, że przecież w samochodzie będziecie słuchali audiobooków, że będziecie rozmawiali z dziećmi, których będziecie ze szkoły odbierać, czy do tej szkoły dowozić, czy do przedszkola. No nie, no tak to nie zadziała. Zawsze koniec końców na tym stracicie. Więc warto szukać mieszkania, które będzie blisko waszej pracy albo pracy blisko mieszkania.
I tutaj jeszcze dodam jeden ważny wątek, że warto sobie też jakby przedyskutować, kto w tym mieszkaniu będzie mieszkać. Bo na przykład wspomniałeś o, nie wiem, o dzieciach, odbieraniu tych dzieci, ale na przykład trochę inaczej funkcjonuje kobieta w otoczeniu miasta, a trochę inaczej mężczyzna. I badania różne pokazują, że to kobieta głównie ogarnia. Oczywiście jakby ja tutaj upraszczam i może być tak, że to prawda, pan jest gospodarzem domu, ale jednak statystyki pokazują to, że to kobiety robią zakupy, ogarniają dzieci i jednak taka okolica, która na przykład właśnie ma usługi i sprawia, że można wieczorem nawet podejść, coś tam sobie dokupić, jest po prostu sprawniejsza. I warto mieć na względzie to, kto w tym mieszkaniu będzie mieszkał i jakie będą te potrzeby mieszkania, bo na przykład ta wizja takiego właśnie domku już wspomnianego, no to znów na wizualizacji wygląda super, ale teraz wyobraźmy sobie, że już mieszkamy tą rodziną w tym domku i nagle okazuje się, że nie wiem, powiedzmy mąż już sobie wypił jedno piwo, kobieta nie ma prawa jazdy, bo tak też jest statystycznie, że kobiety jeżdżą mniej i mniej mają prawa jazdy, a dziecko o 17:30 mówi, że na jutro musi mieć jakiś tam, nie wiem, blok kolorowy i farby do szkoły. No i co teraz? W okolicy nie ma żadnych usług. Nie ma gdzie podejść do takiego sklepu. Nie ma jak zagospodarować tych potrzeb. Co trzeba wstać rano o 7:00 i gdzieś tam podjechać przed pracą, to też jest jakiś tam dodatkowy stres. Więc ja nazywam to taką wizją najgorszego scenariusza, a tak naprawdę to jest taki scenariusz, powiedzmy, najbardziej codzienny, ale też gdzieś tam właśnie uwzględniający takie twarde uwarunkowania dookoła. No i ten pryzmat tego właśnie funkcjonowania siebie w przestrzeni jest tutaj bardzo istotny.
I na tym zakończmy ten wątek. Więcej lifehacków i porad, jak przechytrzyć dewelopera, albo po prostu jak wybrać swoje wymarzone mieszkanie, znajdziecie w książce Magdy. Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, jest jeszcze jeden wątek, bardzo ważny, szczególnie w miastach takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław, gdzie tych turystów jest sporo, ale też nie tylko turystów, ale pojawiają się w blokach, na osiedlach różni ludzie z różnymi celami, niekoniecznie długiego życia na tym osiedlu. Dlatego Karolu, trochę nauczony też twoim doświadczeniem, twoimi opowieściami, muszę cię zapytać, jak rozpoznać, czy sąsiedzi, kolokwialnie mówiąc, nie będą cię wkurzać? Czy ten żywot, który chcesz toczyć w mieszkaniu, bo jest zazwyczaj jednak, jeżeli kupujesz mieszkanie, to kupujesz je po to, żeby w nim mieszkać przez 10, 15, może 20 lat, często wychować dzieci, chcesz pewnie zawiązać relacje z sąsiadami. No i jak rozpoznać na pierwszy rzut oka, co pewnie nie jest łatwe, czy ci sąsiedzi będą ci odpowiadać, czy ty będziesz odpowiadał sąsiadom i czy ci sąsiedzi w ogóle będą?
Jestem akurat przykładem osoby, która została trochę wygoniona ze swojego mieszkania, bo przez ostatnie 9 miesięcy mieszkałem w mieszkaniu, gdzie pode mną i nade mną było Airbnb. Wizyt na komisariacie, różnych nocnych wizyt policji u mnie i tak dalej, była cała masa. No i doszedłem do wniosku, że nie da się tak żyć, dlatego właśnie jestem w trakcie przeprowadzki. Na pewno trzeba zauważyć to, że dobrze znaleźć okolicę, w której jakby tryb życia jest bardzo podobny do naszego, innych mieszkańców. Czyli jeśli, jako bazowy scenariusz trzeba przyjąć, że jeśli ktoś przyjeżdża na jeden dzień do Airbnb, do najmu krótkoterminowego, to on nie ma takiego samego życia jak my. To znaczy, że nawet jeśli to będzie jakieś drogie Airbnb, które to będą sami zamożni turyści z Niemiec, to tak czy siak te osoby będą do rana pić alkohol, będą łazić, trzaskać się i tak dalej, więc nas to będzie denerwować i finalnie nas to przypędzi. Gentryfikacja jest zjawiskiem, które właśnie pokazuje, że tak to się odbywa. No więc generalnie pierwsza rzecz, którą robimy, no to wpisujemy w Google adres i sprawdzamy na różnych portalach, czy taki najem krótkoterminowy jest w naszym bloku. Można swobodnie też się przejść po całej klatce i zobaczyć, czy na przykład nie ma takich skrzynek na kluczyki, które się pojawiają w Airbnb. Na pewno zdecydowanie najlepszą metodą sprawdzenia jest po prostu zapukanie do sąsiada i zapytanie, jak mu się tu żyje. W większości przypadków ten sąsiad wie mniej więcej, kto tutaj żyje, wie, co go denerwuje, i doradzi wam po prostu, czy to jest sensowne miejsce do zamieszkania, czy nie jest. Tutaj też z doświadczeń osób, z którymi rozmawiałem, na przykład mieszkania socjalne, to nie jest coś, co jest problematyczne, bo generalnie jeśli mamy za sąsiadów ludzi, którzy chcą dłużej mieszkać w tym mieszkaniu niż kilka dni albo kilka miesięcy, to my jesteśmy się w stanie z tymi ludźmi dogadać. Nawet jeśli będziemy mieli jakichś studentów, którzy będą imprezować, to też są ludzie, można iść na górę, można iść tam do niego i po prostu się dogadać, że nam to przeszkadza i to jest wszystko do zrobienia. Gdy mamy najem krótkoterminowy, musielibyśmy się dogadywać praktycznie codziennie z innymi osobami, więc to staje się niemożliwością. No i to moim zdaniem w ogóle przekreśla mieszkanie w tego typu miejscu.
I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Międzymiastowo. Przypominam, że w kanałach społecznościowych Magdy pod nickiem Paing znajdziecie nową kursoksiążkę mieszkaniową. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu naszego odcinka, podcastu, to z dużym prawdopodobieństwem jesteście albo będziecie w najbliższej przyszłości kupować mieszkanie. Więc tym bardziej warto książkę zakupić, zapoznać się z nią, bo znajdziecie tam wiele pomocnych idei i pomysłów na to, jak wybrać dobre mieszkanie, o których dzisiaj nie zdążyliśmy wam po prostu opowiedzieć. No i oczywiście zachęcam was do tego, żeby wspierać podcast międzymiastowo. Możecie to robić na stronie Klubu Jagiellońskiego w zakładce Wesprzyj Nas. Szczególnie warto, jeżeli to robicie, zaznaczyć, że wspieracie podcast międzymiastowo. Nam się zrobi cieplej na serduszku, a i też będziemy wiedzieć, że są osoby, które doceniają to, co robimy. A tematyką mieszkań zajmiemy się w najbliższym czasie. Jest to dla nas temat ważny. Też widzimy po waszych wpisach w mediach społecznościowych, w komentarzach pod różnymi artykułami, że was to interesuje. Magda wspomniała o katastrze. Tak, katastrem się zajmiemy, chociaż wiemy, że zbierzemy cęgi z jednej i z drugiej strony. Zajmiemy się też oczywiście tematyką polityk mieszkaniowych w różnych krajach, w różnych miastach, bo jest bardzo różnorodna. I chociaż Mieszkanie Plus w ostatnich miesiącach przeszło dużą reformę, to wiemy, że jeszcze sporo rzeczy można by było u nas zrobić, żeby w końcu można było powiedzieć, że Polska ma kompleksową politykę mieszkaniową. To już wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego.